Uważałem, że święta to takie powtarzalne co roku, to coś takiego nieciekawego. Ale od wielu lat, kiedy Bóg mi wskazał w szczególności na czym były święta w Starym Testamencie, czym w szczególności w Bożym zamierzeniu, bo przyszedł taki okres, kiedy ludzie wypaczyli Boże święta. I Amos w szczególności mówi, Bóg przez Amosa, że nienawidzę waszych świąt, nowiów, szabatów. Czy obrzydło Panu Bogu to, co wcześniej ustanowił? Nie. Bardziej to, w jaki sposób ludzie zaczęli traktować święta i w jaki sposób je obchodzić. Święta były ustanowione po to, aby przypominać pewne rzeczy. Tak jak Pascha była między innymi ustanowiona po to, aby corocznie, kiedy rodziny zasiadają do stołu, wspominały, jakich wielkich rzeczy Bóg dokonał w narodzie izraelskim, kiedy wyprowadzał go z Egiptu, kiedy wyprowadzał go z niewoli. Co roku miano to wspominać. Miano o tym mówić każdemu kolejnemu pokoleniu, które się rodziło. I bardzo krótko przestano to czynić, bo czytamy, już chyba tu wspominałem, że w drugim rozdziale Księgi Sędziów już jest mowa, że nastało pokolenie, które nie znało Boga, które nic nie wiedziało o tym, co Bóg czynił. I to samo dzieje się z naszymi świętami, kiedy to światełko z Boga zaczyna być skierowane na nas jako ludzi, kiedy skupiamy się na atmosferze świąt. Bo z czym się kojarzą święta ludziom ogólnie? Mówią o magicznej atmosferze świąt. O zasiadającej rodzinie przy stołach. Zapomina się o tym sednie. Widziałem kilka lat temu takie piękne hasło, żeby w dniu urodzin nie zabrakło solenizanta. To są, wspominamy dzień przyjścia Chrystusa na ten świat. I niech go nie zabraknie w naszych rozmowach w ten świątecznym okresie, nie zabraknie go w naszych domach, w naszych wspominaniach i mówmy o nim innym. Bo przyszedł prawie 2000 lat temu, ponad 2000 lat temu. I możemy przeczytać to, w jaki sposób zostało przekazane Marii. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, pierwszy rozdział. Łukasz pisze w pierwszych wersetach, że mówi, jak wielu już spisało te dzieje. I on też postanowił napisać do Teofila to, co już przebadał, to, co już sprawdził, to, co było przekazywane od pierwszych świadków, czyli źródłem tego Ewangelii byli ci ludzie, którzy znali osobiście Chrystusa. Pewne fragmenty Ewangelii wskazują, że dużo czerpał od Marii i kobiet, które chodziły za Jezusem. Są pewne elementy, które są tylko w Ewangelii Łukasza. I Łukasz nie mógł ich znać od kogoś innego niż Maria. W pierwszym rozdziale mamy sytuację, kiedy anioł dwukrotnie przychodzi i dwukrotnie mówi o cudownych narodzinach. Najpierw przychodzi do Jana, jako arcykapłana, i mówi mu, że za rok urodzi się im syn, na co Jan już, będąc w starszym wieku, jego żona już w wieku, którym nie mogła mieć dzieci, Bóg mówi im o to, że w ponadnaturalny sposób urodzi się im dziecko. Później przychodzi do Marii, panny, i też mówi do dziewczyny, która nie miała jeszcze męża, mówi, że urodzi syna. I od 26 wersetu pierwszego rozdziału czytamy tak. W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatworzyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając anioł rzekł jej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I rzekła Maria: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I anioł odszedł od niej. A Maria wybrała się w onych dniach w drogę i udała się śpiesznie do górskiej krainy, do miasta judzkiego. I weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. I zawołała donośnym głosem i rzekła: błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego. A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Bo to, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. I rzekła Maria: wielbi dusza mojego Pana i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego, a miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych zamysłów i serc, strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych, łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. Pozostała tedy Maria u niej około 3 miesięcy, po czym powróciła do domu swego. Która z was w ten sposób dowiedziała się, że będzie w ciąży? Mamy nieliczne opisy sytuacji, kiedy Pan Bóg przychodzi jeszcze przed poczęciem i mówi, że za jakiś czas dana niewiasta urodzi dziecko. Najpierw przychodzi do Elżbiety, kobiety, która nie miała dzieci, która to było dla niej, podejrzewam, takie ciężkie. Mąż kapłan, służący Panu Bogu, poświęcający mu swoje życie, swoją służbę, a Bóg zamknął jej łono. To przypomina mi też Sarę, która już będąc w bardzo podeszłym wieku dowiedziała się, że urodzi dziecko. Też przypomina mi się historia z 1 Samuela, o której wspominałem, ale rozdział wcześniej, kiedy Anna, też pochodząca z rodu kapłańskiego, błaga Boga o dziecko. Nawet nie potrafiła wypowiadać tego już jakby swojego bólu słowami, tylko w myślach się modliła, poruszając ustami, gdzie Heli myślał, że przyszła pijana do świątyni i chciał ją, już tam zaczynał ją beszczać, a ona powiedziała, że z bólu serca woła do Pana. I Heli powiedział, że Pan odpowie na twoją modlitwę. Później Anna urodziła Samuela, oddała na służbę, a Pan Bóg jej pobłogosławił, że miała jeszcze kilkoro dzieci, kilku synów, córkę. I też przychodzi do Elżbiety i zapowiada, że urodzi syna. Później przychodzi do Marii i zapowiada coś, chyba, na co w zasadzie czekał cały Izrael, gdzie oczekiwano tego zbawcy. I dlaczego przyszedł do Marii? Myślę, że w tym czasie było więcej kobiet znamienitszych. Maria pochodziła z takiego rzemieślniczego rodu, chociaż pochodziła z linii Dawida, z tej królewskiej linii, ale przez, można się domyślać, że przez jakieś koleje losu ta rodzina zubożała. I oto anioł przychodzi i mówi, że urodzisz syna. Dlaczego do Marii? Co było w niej wyjątkowego, że została wybrana, aby urodzić Mesjasza? Bo czytamy, kiedy, już wspominałem, kiedy przyszedł do Marii, oznajmił jej, z czym został posłany. Maria na początku jest zaskoczona, ale jest kobietą, która wszystko analizuje. I to widać w drugim, w trzecim wersecie, że wszystko, co toczyło się później jej dziecka, to jest wspomniane, że ona zachowywała to słowo. Ona też analizowała. I tak jakby po chwili już uświadamia sobie, że będzie matką Syna Bożego. I jest ciekawe, w jaki sposób zareagowała na te słowa. Jakbyś ty zareagowała, gdyby przyszedł anioł i powiedział, że urodzisz syna, który będzie wielki? Chociaż wiedziała, że będzie, tak jakby już się uświadomiła sobie, że będzie matką Syna Bożego, ale czy zrozumiała, do czego została powołana? Po spotkaniu z aniołem Maria wybiera się do Elżbiety. Myślę, że anioł ją zachęcił, aby tam się udała. Elżbieta w zasadzie potwierdza jej wiarę, potwierdza to, co anioł jej zapowiedział, bo zanim Maria powiedziała, że jest w ciąży, to Elżbieta już widziała. I to, co wypowiada, to utwierdza Marię w tym, co przekazał jej anioł. Ale po przywitaniu się z Marią, z Elżbietą, Maria zaczyna się modlić. I zaczyna od pochwały Boga. To jest w zasadzie chyba jest normalne, kiedy rozpoczynamy modlitwę, to zazwyczaj zawsze zaczynamy od wychwalania Boga. I kiedy czytamy modlitwy, czy w Starym Testamencie, czy w Nowym, czy apostoła Pawła, to Paweł zawsze zaczyna od wychwalania Boga. I to jest normalne, to co czynimy w naszej modlitwie. Mówi 46. I rzekła Maria: wielbi dusza mojego Pana. Po czym następuje taka ciekawa rzecz, że Maria przyznaje się do wielkiej radości. I mówi, i rozradował się w 47 wersecie, i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Jest ona świadoma takiego zdumiewającego cudu w tym, co wobec niej się dzieje. Świadoma jest też swojej pozycji, jaką ma teraz, że nie jest z jakiegoś znamienitego rodu, które ma wpływ, które ma jakąś tam władzę, która ma bogactwo, ale też jest świadoma tego, co za chwilę otrzyma. Co będzie, jaki rozgłos i honorem będzie obdarzana. I w zasadzie zdaję sobie sprawę, że to będzie towarzyszyć już przez kolejne pokolenia. O czym mówi 48 werset. Bo wejrzał na uniżone służebnicy swojej. Odtąd bowiem błogosławioną zwać mnie będą przez wszystkie pokolenia. Ale w modlitwie Marii jest coś uderzającego, coś takiego niecodziennego. Bo w tej modlitwie, w tej modlitwie ani razu nie wspomina o tym, że będzie matką Syna Bożego. Chociaż to jest podstawą jej radości, bo mówi, i rozradował się mój duch. Ta świadomość, że będzie matką Syna Bożego, napełnia ją radością. Ale w swojej modlitwie ani razu o tym nie wspomina. Bo myślę, że to, w jaki sposób odnosi się do faktu tego, że urodzi Zbawiciela, jest świadoma, jakie z tego wynikają następstwa. Bo podłożem jej radości jest to, że Bóg działając w ten sposób w stosunku do niej, działa jako jej Zbawiciel. I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo jest ciekawe, że Maria dalej uważa siebie za kogoś, kto potrzebuje zbawienia, tak samo jak pozostała ludzkość. Pomimo tej świadomości, że urodzi Zbawiciela, to dalej w swoim myśleniu uważa, że ona potrzebuje tego Zbawiciela, tak jak wszyscy ludzie. Że urodzenie Syna Bożego nie stawia jej w innym miejscu. Że przez sam fakt urodzenia Zbawiciela nie zmienia się jej pozycja duchowa. Dalej jest osobą, która potrzebuje zbawienia jak cała ludzkość. Mówi, błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, ale nie dodaje dlatego, że będę matką Syna Bożego. Mówi, błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, dlatego, że jest matką, że będę matką Syna Bożego. Nie. Mówi, błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, ponieważ wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Innymi słowy, raczej to, co Bóg mi uczynił, niż to, czym ona jest. Maria w tej modlitwie mało mówi o samej sobie. Nie koncentruje się na sobie. Nie... Gdzieś tam nie wywyższa siebie, bo anioł zapowiedział, że będzie matką Zbawiciela. I to może nas uderzać jako przejaw wyjątkowej pokory. Myślę, że też taką była, bardzo pokorną. Ale też myślę, że jakby w drugiej, na drugim miejscu, czy może bardziej wysuwa się naprzód ta rzeczywistość, z której wynika to ze sposobu, w jaki patrzy na te wydarzenia. Zdaję sobie sprawę, że Bóg, znając historię swojego ludu, to też zna historię takie, kiedy Bóg pomijał znamienite rody, a wybierał do swojego zadania kogoś takiego, kto by się wydawał, że nie nadaje się do tej roli. Mojżesz, który był mordercą, zabił Egipcjan, później ratując swoje życie, uciekł. Byśmy powiedzieli, Panie, kogo Ty powołujesz? Eliasz, który niesamowite rzeczy czynił, przez niego Bóg czynił, ale był człowiekiem podszytym strachem. Kiedy czytamy jego historię, to on cały czas bał się Jezebel. I gdzie tylko miał dojść do spotkania z Jezebel, on uciekał. Nawet na górze Karmel przy Achabie był bardzo odważny. Potrafił po spaleniu ofiary kazać zabić kilkuset kapłanów Baala, po czym ucieka, żeby ujść przed Jezebel. Czy inni, o których czytamy, wydawałoby się, że Panie, no kogo Ty powołujesz? I Maria jest świadoma swojej pozycji. Ale też znając Boga, będąc pokorną niewiastą, bogobojną niewiastą, przyjmuje to, co Bóg jej zapowiedział i patrzy na swoją sytuację poprzez te wydarzenia. I wie, to o tym mówi w 50. wersecie, a miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Każdy w tych pokoleniach mógłby opowiedzieć historię o Bożym miłosierdziu. Tak, jak mogła zrobić również i ona. Ona nie czuje wyjątkowości swojej sprawy, ponieważ jej wzrok nie jest zwrócony ku sobie, lecz na Boga. Ona patrzy z pozycji, nie patrząc na siebie, ale cały czas ma swój wzrok zwrócony na Boga. I na to, co On czyni, co zapowiedział i jak będzie to czynić. Widzi wybór dokonany przez Boga jako zwykły przykład tego, co Bóg robił, robi i będzie robił. A powodem tego jest, jak powiedziała na samym początku, to, co czyni z nią Bóg jako Zbawiciel. Bo w dziele zbawienia Bóg upokarza dumnych, poniża księciów, bogatych pozbawia bogactw, ale wywyższa pokornych i karmi głodujących. Na takiego Boga patrzy Maria i w Nim pokłada całą swoją nadzieję. W 28 wersecie, wracając do początku, mówi anioł mówi do Marii: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Została obdarzona tą łaską. To jakby zna Boże Słowo, które mówi, że Bóg pysznym się przeciwstawia, okazuje łaskę pokornym. Miała bojaźń Bożą. Ona wiernie trwała w swojej pobożności. Dlatego Bóg przychodzi do niej. Ale też i z tym, że pochodziła w prostej linii z rodu Dawida. A Bóg zapowiedział, że Mesjasz będzie z tego rodu. Czterdziesty ósmy werset mówi: gdyż zwrócił uwagę na pokorę swojej służebnicy, jak mówi inne tłumaczenie. Zostało zapowiedziane, że urodzi Zbawiciela. Kiedy rodzi się nam dziecko, zastanawiamy się, jakie będzie. Jakie będzie podejmować decyzje. Jaki będzie miało charakter. Jaką pracę sobie wybierze. Jaką żonę, męża sobie wybierze. I cały czas gdzieś martwimy się o swoje dzieci. Maria została od samego początku poinformowana, jakie jej dziecko będzie, kim będzie. Chociaż pewnych rzeczy nie rozumiała, ale to, co wspominałem, zachowywała to słowo, które słyszała, to wydarzenie, które widziała w swoim sercu i je skrupulatnie gdzieś tam analizowała. I anioł je objawia w 35 wersecie, że to dziecko będzie poczęte z Ducha Świętego. Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. W 31 wersecie też od razu została poinformowana, jakie imię ma nadać. Zazwyczaj, pamiętam w naszym przypadku z Krysią, żeśmy dyskutowali między sobą, jakie imię. Musieliśmy dojść do takiego porozumienia, kompromisu, imię, które będzie mi się odpowiadało i jej. I próbowaliśmy różnych imion. Anioł mówi: oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. 32 mówi, ten będzie wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Jego królestwo będzie wieczne. I to królestwo będzie duchowe. To nie to cielesne, bo apostołowie, kiedy chodzili z Jezusem, spodziewali się tego królestwa już teraz, tu na ziemi. Kiedy Jezus przyłączył się do uczni idących do Emanus, oni mu mówią, czy ty nie wiesz, co tam się wydarzyło w Jerozolimie? Tak Jezus został ukrzyżowany, a myśmy myśleli, że On wyswobodzi Izraela. Pokładali w nim takie militarne nadzieje. Chodząc przez 3 lata, nie zauważyli, o jakim królestwie Jezus naucza. Także królestwo Jego będzie wieczne. I to jest zapowiedziane też w Księdze Daniela w 7 rozdziale, że królestwo Syna Człowieczego będzie wieczne. Nie będzie miało końca. I otrzyma władzę od Boga. Nie nadaną przez ludzi. Ale ta władza będzie pochodziła od samego Boga. Dlatego, że jest potomkiem króla Dawida. Bóg okazuje łaskę pokornym, czytamy. Maria była taką niewiastą bogobojną, gotową służyć Bogu bez względu na konsekwencje. Jak jest w naszym życiu? Czy jesteśmy gotowi czynić Jego wolę bez względu na konsekwencje, które poniesiemy? Czy jesteśmy tak gotowi, kiedy nawet nie rozumiemy, powiedzieć tak, Ojcze, pójdę za Tobą, wiedząc, jakie to przyniesie konsekwencje? Czasami fajnie jest mówić, ale pewne rzeczy jest ciężej robić. Maria nie dyskutuje z tym, co Bóg objawia. Zdaje sobie konsekwencje, chociaż może wszystkiego nie rozumie. Ale w 38 wersecie wypowiada bardzo znamienne słowa. I rzekła Maria, oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Niech mi się stanie według słowa Twego. Czy gotowa jesteś przyjąć od Boga to, co Ci przygotował? Czy gotowa jesteś wejść w Boże powołanie? Pójść za Bogiem tak na 100%. Czy może tak jak w zasadzie zachodnie chrześcijaństwo patrzymy na przyjście Jezusa tak, przyjdź Panie Jezu, ale nie za szybko. Bo jeszcze nie zwiedziłem tyle miejsc. Nie kupiłem tylu rzeczy. Więc przyjdź, ale nie śpiesz się za bardzo. Wspominamy w tym okresie przyjście narodziny Pana Jezusa. Ale czy On się narodził w Twoim sercu? Czy Jezus stał się Twoim osobistym Zbawicielem? Maria upatrywała nadzieję w Zbawicielu. I to wyraziła w swojej modlitwie, że potrzebuje tego zbawienia jak wszyscy. Bez względu na to, że urodzi Zbawiciela, to potrzebuje Zbawiciela w swoim osobistym życiu. Bo tego oczekiwał naród izraelski. Tego oczekiwała ona sama. Czy Chrystus narodził się w Tobie? Czy stał się Twoim osobistym Zbawicielem? Jeśli nie, to jest teraz ten czas, aby przyjść do Niego i zawołać, aby oddać Mu swoje życie. Myślę, że wspominanie pamiątki jest dobrym czasem, aby też to narodzenie, które miało 2000 lat temu, dokonało się dzisiaj w Twoim życiu.